książce Lechosława Herca rozmawiają Anna Wysocka i Marek Ławrynowicz.
Mam dzisiaj przed sobą książkę pana Lechosława Herca Pod ożywczym drzewcieniem. Lechosław Herc jest to postać ciekawa, ponieważ jest z zawodu aktorem. Przez dłuższy czas był związany z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, a poza tym jest przyrodnikiem, podróżnikiem, publicystą, autorem artykułów i esejów, przewodników i albumów. Mamy też reklamę jego książek różnych. Są to książki generalnie związane z Mazowszem i ta książka też taka jest.
To jest na pewno bardzo interesujące, że ten romantyczny, ożywczy cień, które dają drzewa tytułowe, to są drzewa i cienie Mazowsza. I myślę, że ta książka zainteresuje zwłaszcza tych naszych słuchaczy, którzy do Mazowsza mają jakiś sentymentalny stosunek, czyli albo stąd pochodzą, z tych okolic, albo po prostu lubią okoliczną przyrodę. Ta książka pełna bardzo osobistych często relacji autora z przyrodą mazowiecką zachęca i prowokuje do tego, żeby samemu odkrywać okoliczne, większe, bardziej znane i te mniej znane, gdzieś trochę schowane i skryte miejscowości, lasy, bagna i łąki.
Ale ona jest też częścią pewnej szerszej tendencji, która mnie osobiście bardzo cieszy. Otóż kiedyś pisano książki o dużych miastach, o Warszawie, o Łodzi, o Krakowie i tak dalej. Natomiast takie mniejsze miejscowości pozostawały w cieniu, nikt się nimi nie zajmował, nikt się nimi nie interesował. Natomiast obecnie ukazuje się dużo książek o mniejszych miastach, o mniejszych miejscowościach, o różnych zakamarkach. One są często dziełem autorów w takich miejscach zamieszkałych i są wydawane z funduszy regionalnych, ale też są pisane przez szerzej patrzących autorów, właśnie przez pana Lechosława Herca między innymi. Okazuje się, że te prowincjonalne miejscowości, dobrze znane, to co on tu opisuje, Radziejowice, Konstancin Jeziorna, Leszno, Milanówek, Podkowa Leśna, że one mają wszystkie bardzo ciekawe historie, że jest tam dużo zdarzeń, dużo ciekawych postaci, dużo różnych ważnych spraw, które się działy.
Kolejną tendencją, w którą ta książka się wpisuje, jest tendencja o pięknym i literackim opisywaniu tkanki przyrodniczej, w której żyjemy. Lechosław Herc też potrafi w piękny sposób wiązać historię, ale też właśnie widać w nim takie zacięcie etnograficzne, zamiłowanie do poszukiwania, pochodzenia nazw tych miejscowości. Ma w sobie też bardzo ciekawą wnikliwość, żeby opisywać pewne procesy historyczne. Mnie na przykład bardzo zainteresowała ta część opowieści Lechosława Herca, która mówi o gospodarce leśnej, to w jakich stanach w tej chwili znajdują się lasy i Puszcze Mazowieckie, jest wynikiem długotrwałych procesów również historycznych i to Lechosław Herc z dużym zacięciem opisuje.
I w ogóle ta książka w pewnym sensie dowartościowuje Mazowsze, które to Mazowsze było zawsze trochę niedowartościowane. Mazowsze to takie laski, piaski i karaski i nic więcej. Równina. Nie ma gór, nie ma jezior jak na Mazurach, nie ma morza, no w ogóle nic na tym Mazowszu nie ma. Okazuje się, że potrafi być ono fascynujące w swoich dziejach, w swoich opisach przyrody, że można o tym napisać bardzo ciekawą, interesującą książkę. Tu taki jest bardzo fajny rozdział na urzeczu użyci w Wiślanej Dolinie, gdzie opisuje pan Lechosław to, co się dzieje wzdłuż Wisły, w takiej jakby obniżeniu w Starorzeczu. I tam mamy i pałac w Oborach, znany z tego, że przez lata posiadali go literaci, wielu znakomitych polskich twórców tam pisało. I bardzo stary zamek w Czersku, książąt mazowieckich i różne inne rzeczy. Taka wędrówka, w której się snują różne sprawy, różne czasy, różne epoki, różne postaci. Bardzo uważam, jest to pożyteczna i fajna książka.
To, co mi się też spodobało w niej, to właśnie oprócz takiej prowokacji i dajmy się sprowokować, żeby samemu poszukiwać tych miejsc, które Lechosław Herz opisuje, jest właśnie też taki jej sentymentalny, dosyć smutny wydźwięk, że niektórych miejsc już nie ma, są wioski, w których już nikt nie mieszka, które zamieniły się w bagnowiska. Dobrze jest czasami spoglądać na te miejsca jako nie na taką trwałą wartość, tylko na coś, co mamy szczęście, że jesteśmy świadkami podziwiania ich, obserwowania, no ale też niestety zanikania.
No taka jest chyba kolej rzeczy, że coś się rodzi, coś powstaje, nieustanny ruch w tych małych światach panuje.
Magia Radziejowic. Radziejowice były salonem, do którego przyjeżdżało się dla odpoczynku i dla prowadzonych przy tej okazji dyplomatycznych zabiegów oraz pałacowych intryg. Gospodarze przygotowywali wszystko starannie. Każdy z gości mógł znaleźć to, co było mu potrzebne. Koniec Radziejowic, Radziejewskich, zaczął się za czasów Hieronima, Zawadiaki, człowieka nieposkromionego temperamentu. Kiedyś w czasie uczty u wojewody wileńskiego Krzysztofa Radziwiłła pokłócił się z wojewodzicem ruskim Daniłowiczem. Potem obaj walczyli na pięści i wyrywali sobie włosy tak, że odnieśli rany i zostali częściowo łysi. Ogólnie znana jest jego słynna awantura w Warszawie, gdy 5 stycznia 1652 roku Radziejowski w nagłym przypływie zazdrości o żonę Elżbietę, czy też z innego powodu, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Królewskiego sprowokował wielką burdę ze strzelaniem z działek włącznie. W rezultacie został skazany na banicję i konfiskatę dóbr. Na wygnaniu kraj zdradził i mocno dopomógł Szwedom najechać na Polskę. Jego syn Michał zdołał odzyskać skonfiskowany majątek. Będąc prymasem, przejściowym właścicielem nie tak znów odległego Nieborowa, mając rezydencję arcybiskupią w niedalekich Skierniewicach, najchętniej przebywał w Radziejowicach. Do Radziejowic gromadził skrzętnie skarby, chciwie łapane rozmaitymi sposobami. W Radziejowicach krył nawet swój wstyd, gdyż legendy i podania w pieśniach zachowane wskazują, że otaczał się nawet kobietami. I że dla jednej z opuszczonych przez siebie straszne urządził tam więzienie. Po śmierci Michała, ostatniego z rodu Radziejowskich, pałac Radziejowicki podupadł i zniszczał. Później władali nim Prażmowscy i Ossolińscy. Po roku 1782 drogą koligacji rodzinnych dobra przeszły w ręce Krasińskich. Wtedy dla rezydencji nastały czasy wyjątkowo dobre. Do Radziejowic przybyła zupełnie inna Polska, patriotyczna i szlachetna, a nastał właśnie dla ojczyzny czas zaborów, niewoli i daremnych, krwawych powstań.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa: madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!